Argentina.
Powinniśmy zacząć jakąś anegdotką.
Nie mam anegdotki do westernów.
Teraz nie, ale na przyszłość.
Moglibyśmy zacząć.
Co zrobić?
Nic nie zrobię, jak mogę zapowiedzieć westernu, mam zagwizdać. Mogę wam nakreślić tło fabularne. Siedzimy we dwójkę przed salonem, z którego właśnie wyrzucili księdza. A, nie mogę powiedzieć nic takiego, więc...
Powiem tak, czyścimy to studio jest zdecydowanie za małe dla nas dwóch, dlatego zaraz zastrzelimy się nawzajem filmami. Każdy z nas... Gorące to było, nie?
Witam was, Rafał Skwarek.
I Kamil Kucharski.
Tak jest.
Gatunkiem, w którym dzisiaj się poruszamy, jest western.
O samym gatunku westernu nie ma co specjalnie dużo rozmawiać. Każdy z nas widział, przynajmniej jeden, tak mi się wydaje. Ja na starcie swojego młodego żywota omijałem te filmy, jako że z reguły mój ojciec dominował nimi, tak samo jak filmami o tematyce wojennej. I wiesz, jak to jest. Jak cały czas widzisz, że to leci w telewizji, to nie masz aż tak bardzo ochoty tego oglądać.
Wiesz co, ja miałem troszkę odwrotnie, bo u mnie w niedzielę przy obiedzie zawsze leciał jakiś western i ja po prostu je oglądałem. I jak byłem dzieckiem, to byłem Billym Kidem.
A ja byłem rebelem, który właśnie nie oglądał.
No i
ja byłem Billym nie Kidem i szedłem do pokoju.
Okej. Western to jest jeden z pierwszych gatunków filmowych. One zaczęły powstawać już w pierwszej połowie XX wieku. Ale jednym z takich pierwszych, najbardziej znaczących tytułów jest Siedmiu Wspaniałych reżyserii Johna Stragesa z roku 1960. Jest to adaptacja historii, która została nakręcona już wcześniej, z tym, że z zupełnie drugiej strony globu, bo w Japonii. Pierwotnie była to historia o siedmiu samurajach. Dopiero John Stragess przeniósł tą historię na tło Dzikiego Zachodu.
No, z tego powodu możecie zobaczyć Akiro Kurosawę, reżysera wspomnianego azjatyckiego filmu, jako jeden ze scenarzystów Siedmiu Wspaniałych.
Twórcy filmu pokazują nam biedną meksykańską wioskę, która jest regularnie napadana przez grupę bandytów. Bandyci pobierają regularny haracz od mieszkańców wioski. W końcu mają oni dość i wynajmują siedmiu zawodowych rewolwerowców, żeby mogli im pomóc wypędzić tych bandytów. Najważniejszym motywem tego filmu nie są wszystkie te sceny akcji, którymi przepełniony jest tak naprawdę ten film, ale to, co dzieje się pomiędzy, pewne rozterki tych bohaterów, no bo tak naprawdę ci biedni Meksykanie, którzy proszą ich o pomoc, nie mają wiele do zaoferowania. Ci rewolwerowcy nie zarobią dużych pieniędzy na pomocy tym biednym Meksykanom, no bo przychodzi jakiś Juan Pablo Hernandez w poncho i sombrero, mówi ¿Qué pasa, señor Chris? Czy możesz nam pomóc? I tak naprawdę oferuje wszystko to, co zostało im po daniu haraczu bandytom, czyli miska czerwonej fasoli.
Ja się bardziej zaznajomiłem z siedmioma samurajami, którzy na pewno są podobni oczywiście w tej całej konwencji, a praktycznie tacy sami. I ja mocno zapamiętałem różnicę pomiędzy aktorstwem w amerykańskim filmie, a pomiędzy tym japońskim, który jest dużo bardziej teatralny, jest tak dużo bardziej te emocje próbuje uzewnętrznić jakimiś minami i okrzykami.
No ale to jest właśnie cecha kina azjatyckiego, japońskiego właśnie z tego okresu. Tutaj widzimy mnóstwo scen akcji, a dialogi, które odbywają się pomiędzy między innymi właśnie pomiędzy tymi rewolwerowcami, one są bardzo oszczędne. Tam nie pada dużo słów, ale wszystko to, co mówią, nakreśla w jakiś sposób motywy tych postaci, tak? Przede wszystkim bardziej mówią za nich działania, a nie ich słowa. Z tego, co robią, możemy dowiedzieć się, dlaczego to robią. Nie dostaną za to żadnego wynagrodzenia praktycznie, ale możemy domyślać się, że chcą działać dla dobra sprawy, że może nie mają dokąd wracać. Każda z tych siedmiu postaci jest troszeczkę inna i tak naprawdę oglądając western skupiamy się na scenach strzelanin, pościgach konnych, które są tu zrealizowane naprawdę fajnie, ale to, co według mnie robi ten film, to właśnie te wewnętrzne rozterki bohaterów.
A oglądałeś może najnowszy remake?
No właśnie jeszcze nie, ale liczę mniej więcej na podobną formułę, gdzie twórcy nie skupią się tak na tych scenach akcji. Może to troszeczkę złudne z mojej strony, że na to liczę, ale że zajrzymy troszeczkę znowu w głąb tych bohaterów, motywów działania.
Ja szczerze nie wiem, czy ja w ogóle chcę obejrzeć ten film. Trochę już ta tendencja sequelowania, remake'owania i rebootowania zaczyna mnie trochę męczyć i wydaje mi się, że to już sobie odpuszczę.
Ale to znowu może być kasus tego, że obejrzałeś dobry film i nie chcesz go zobaczyć jeszcze raz, tylko że w gorszej wersji?
Może i tak, wiesz, jak już pójdziesz raz na jeden spektakl teatralny, to nie za bardzo chcesz iść na to samo, tylko wybierasz co innego, nie?
Wiesz, co innego, kiedy idziesz rzeczywiście na to samo, a nie zrealizowaną tą samą historię w zupełnie inny sposób, nie?
W takim razie trzeba czekać, aż będzie lecieć w telewizji albo będzie dodany do gali za 12 zł.
Słuchaj, niedziela Rosu o 13 to działa jak seans spirytystyczny. Włączasz telewizor i pojawia się western.
Na TVN 7 zawsze tak, lecą. Tak, dokładnie. I ja ci powiem, że kiedy ja widziałem przy tym obiedzie rodzinnym, że nagle zmienia się na TVN 7, to ja z reguły robiłem...
Wsiadał na konia i odjeżdżał.
Dokładnie,
i
odjeżdżałem w stronę zachodzącego słońca. Ja za to z klasyki pójdę jednak do kina produkcji włoskiej, do Sergio Leone i filmu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Przy czym warto nadmienić, że to był jeden z ostatnich trzech filmów w wyłączności robionych przez Sergio Leone. Grają tam Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards i Claudia Cardinale. Scenariusz, w którym Leon wspomagali Bernardo Bertolucci, znany m.in. z Ostatniego Tanga w Paryżu, czy Ostatniego Cesarza, i Dario Argento, któremu w sumie bliżej do kina grozy niż do westernów, jest dosyć prosty. Tajemniczy nieznajomy z harmonijką, który jest tak naprawdę takim najbardziej rozpoznawalnym elementem tego filmu, włącznie z elementem muzycznym. On w parze z innym rewolwerowcem łączą siły, aby obronić wdowę przed bezwzględnym zabójcą, pracującym dla kompanii kolejowej, która chce położyć tory na jej posesji. Typowa historia o tych dobrych, stających w obronie uciemierzonych, którzy nie potrafią się sami bronić przed tymi złymi.
Ale tym właśnie różni się troszeczkę gatunek spaghetti westernu od stricte westernu. Spaghetti westernem określamy filmy, takie właśnie jak te tworzone przez Sergio Leone, w Hiszpanii i Włoszech. To jest kino europejskie. Westerny oryginalnie były kręcone w Stanach Zjednoczonych. Te filmy bardzo szybko przyjęły się w Europie, z tym, że one różniły się nieco pod takim względem. Tak jak powiedziałeś, określiłeś historię tego filmu, ona jest dosyć płytka, tak? To jest dosyć płaska historia. Tam próżno szukać jakichś głębszych...
Nie, zdecydowanie. Nie ma niuansów. Jest gość, który ma przyjechać od wschodzącego słońca i miał odjechać w stronę zachodzącego słońca.
To jest właśnie western europejski, to jest spaghetti western i przez to na początku ten gatunek był bardzo krytykowany przez widzów właśnie głównie ze Stanów Zjednoczonych, że jest to spłycanie gatunku, ale później Sergio Leone został uznany za filmowego klasyka. Cudownego klasyka. W tej chwili western kojarzy się przede wszystkim ze spaghetti westernem.
To prawda. W tym wydaniu za to dla mnie charakterystyczne jest to, że tak jak mówiliśmy wcześniej o tych uciemiężonych, których trzeba bronić, tutaj jest to jedna kobieta, właśnie grana przez Claudię Cardinale, tylko w tym przypadku to rzeczywiście jednak jest silna kobieta. To jest kobieta, która w ramach wszystkich swoich możliwości próbuje się bronić i pokazać, jak sobie dobrze radzi. I to było coś wyjątkowego, że ta postać żeńska była... No, nie jest ona ofiarą. Nie jest ona typową ofiarą, tylko jest osobą, która potrzebuje pomocy, ale chce też na tą pomoc w jakiś sposób zapracować. Plus nie można zapomnieć o Henrym Fondzie, który z reguły jest raczej kojarzony z rolami tych dobrych, w szczególności 12 gniewnych ludzi, których mam nadzieję każdy zobaczył, a jeśli nie zobaczył, to zobaczy. Wpiszcie to sobie po prostu na swoją listę filmów do obejrzenia. A tutaj gra czarny charakter, ale bezwzględny czarny charakter. To kogoś, kto nie waha się zabić dziecko i ten najazd wtedy na te jego błękitne oczy, to wszystko tworzy taki delikatnie... surrealistyczny klimat, który jednak wydaje się być w pełni uzasadniony. Czujesz, że to właśnie w takim westernie, w takim filmie, facet o takim poprzednim imidżu mógłby być kimś tak złym.
No tak, gdyby zagrał w drugim filmie osadzonym w podobnych realiach co 12 gniewnych ludzi, raczej nie spodziewalibyśmy się takiej zmiany wizerunkowej.
Trzeba przyznać, że westerny bardzo cierpiały ze względu na typecasting. Tam bardzo często pojawiali się ci sami aktorzy, którzy grali dokładnie te same role.
Ale to problem. Jest przywara wielu gatunków filmowych.
Myślę, że horrorów starych lat.
Komedii, mierze.
No,
klasy B.
Może, no rzeczywiście.
Kim jest Adam Sandler?
Masz rację. Ajajaj, po co wspominałeś? Po co rozdrapywać takie rany?
W tej chwili wprowadzam sobie takie założenie na nasze przyszłe audycje, że w każdej audycji, niezależnie od tematu, postaram się wspomnieć Adam Sandler. Dziękuję.
Proszę, nie rób tego. Oczywiście Ennio Morricone skomponował ścieżkę dźwiękową, z której na pewno każdy przynajmniej kiedyś usłyszał ten motyw.
Pozostaniemy przy twórczości Sergio Leone. Kolejny ze spaghetti westernów. Absolutny klasyk, dobry, zły i brzydki z 1966. Tak naprawdę to ten film stworzył postać Clinta Eastwooda, jaką znamy w tej chwili. Tak ikoniczną postać Clinta Eastwooda, który wcielił się w rolę blondasa, czyli dobrego. Mamy tutaj trzy główne postacie tytułowych dobrego, złego i brzydkiego. W rolę pozostałych poza Clintem Eastwoodem wciela się Lee Van Cleef, który gra anielskie oczka, czyli złego. I po raz kolejny Eli Wallach, który gra Tuco Benedicto Pacifico Juana Mario Ramireza, czyli brzydkiego.
Aj, pięknie, ślicznie, prawie jak z Pablo Picasso. Kiedyś powiem. Poncho to jest jeden z najlepszych elementów ubrania, jakie może człowiek posiadać.
Poncho jest bardzo charakterystyczny dla spaghetti westernów.
A to właśnie ten western przekonał mnie do gatunku i sprawił, że zacząłem go oglądać na bieżąco.
Na początku filmu poznajemy dobrego i brzydkiego, którzy podróżują razem, zarabiając na siebie w bardzo nietypowy sposób. Brzydki, czyli Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez jest...
Daj już spokój, co?
Okej. Jest przestępcą, seryjnym przestępcą, za którego głowę wyznaczona jest wysoka kara. Specjalnie daje się on złapać Clintowi Eastwoodowi, czyli dobremu. Trafia na szubienicę i za każdym razem w ostatniej chwili Clint Eastwood odstrzeliwuje sznur ze stryczka, uciekają w stronę zachodzącego słońca, jak Rafał widząc western w telewizji. W pewnym momencie jednak ich drogi się rozchodzą. Docierają oni do informacji, gdzie znajduje się wojskowy skarb, z tym, że informacja ta jest podzielona w pewien sposób. Otóż brzydki wie zna nazwę cmentarza, na którym znajduje się ten skarb, natomiast blondas, czyli dobry, którego gra Clint Eastwood, wie, jakie widnieje nazwisko na nagrobku, pod którym trzeba kopać, żeby znaleźć skarb. W pogoń za nimi rusza anielskie oczka, czyli zły, żeby odzyskać te informacje i zdobyć skarb dla siebie. Ten film znowu wydaje się dosyć prostą historią, tak? Trójka kowbojów wyrusza w podróż, żeby odnaleźć wielki zaginiony skarb. No i nie należy się tu doszukiwać niczego głębszego. Wszystko, co tworzy ten film, to klimat. Niesamowity klimat. Ja dobrze pamiętam jedną z pierwszych scen, kiedy zły przychodzi do brzydkiego, siadają przy stole i zaczynają jeść śniadanie. Ta scena przypomina pojedynek. Oni patrzą na siebie. Kadrowanie, muzyka, jedzenie śniadania w tym filmie przypomina pojedynek rewolwerowy.
A pojedynek rewolwerowy na końcu przypomina tego filmu jedzenie śniadania. Jest elementem ikonicznym.
Dokładnie.
Mexican standoff w najlepszym wydaniu.
Ten film w ogóle jest ikoniczny dla całego gatunku spaghetti westernów. Ikoniczny jest film i ikoniczna jest muzyka, którą znowu zrobił Ennio Morricone. Ennio Morricone, ja sprawdzałem to wczoraj, przygotował muzykę do 471 filmów bądź też seriali, przy czym uczulam słuchaczy, że ta statystyka jest pewnie nieaktualna, bo w momencie, kiedy jechałem tutaj kolejką, wyprodukował pewnie muzykę do kolejnych kilkunastu filmów. To jest niesamowita postać.
Poza tym on uprawia całkiem niezły recykling, z tego co zauważyłem.
No tak, słuchaj, Rafał, gdybyś robił muzykę do tylu rzeczy, no to nie byłbyś w stanie uciec od powtarzania pewnych dźwięków, wiesz.
No trochę tak, ale to są bezpośrednio te same kawałki, nie?
Tak, ale one przeważnie działają, nie? No i kiedy myślisz sobie w głowie muzyka z westernu, to ja wiem, który kawałek słyszysz. To jest muzyka z filmu Dobry, Zły i Brzydki, stworzona przez Ennio Morricone.
Słuchajcie, jeszcze parę tygodni temu mówiliśmy o horrorach i pochyliliśmy się trochę nad sylwetką reżysera Sama Raimiego, który w historii horroru się naprawdę bardzo mocno odznaczył. No to teraz powiedzmy, że miał też swój wkład w świat westernu z filmem Szybcy i Martwi. Film stosunkowo nowy, film wyszedł w okresie, w którym na western nie było popytu. To był moment posuchy dla tego gatunku. Ten gatunek powoli zaczyna odżywać, ale powoli. Na pewno nie ma takiej popularności jak jeszcze parę dziesiąt lat temu, a wtedy to w ogóle było niepopularne, żeby taki film wydawać. Ale obsada jest naprawdę niesamowita. Mamy Sharon Stone w głównej roli, o czym zaraz powiemy o głównej żeńskiej roli. Gene Hackman, Russell Crowe, który tutaj jest w swoim pierwszym amerykańskim filmie. Przypominam, Russell Crowe, Australijczyk, który specjalnie nie chciał wyściubiać nosa za swoją wyspę. Leonardo DiCaprio, który ma dopiero 21 lat. Lance Henriksen, Keith David, Gary Sinise, długo by wymieniać. Warto się każdemu z nich przyjrzeć z osobna.
Leonardo DiCaprio zaraz po nastoletniości to jest Leonardo DiCaprio w swoim prime time, według mnie.
Mi się wydaje, że on jednak od pewnego momentu zaczął się starzeć jak dobre wino. Tajemnicza mścicielka wraca do swojego niegdysiejszego rodzinnego miasta, teraz rządzonego przez bezwzględnego złoczyńcę, który organizuje turniej pojedynków rewolwerowych. Więcej fabuły odkrywać nie będę, żeby zwyczajnie nie spoilerować, ale myślę, że taki element uwspółcześniony takiego kina teoretycznie turniejowego to było coś wyjątkowego. Znamy wszyscy filmy z gatunku sportowych, w którym widzimy, jak jakieś drużyny pną się na szczyt, a tutaj widzimy tabelkę z tymi, którzy umierają i z tymi, którym udało się przeżyć.
Tak, to troszeczkę bardzo ekscytujące i no, filmy z gatunku, jak to określiłeś, sportowych przeważnie nie są jakimiś wybitnymi filmami, jednak...
Tutaj też nie mogę powiedzieć, żebym nazwał ten film wybitnym. To jest z pewnością film, który utrzymuje widza w zaciekawieniu i jest dużo emocji, jest w tym wszystkim dużo akcji i dlatego głównie warto go obejrzeć. To nie jest ani scenariuszowe, ani jakoś specjalnie aktorskie cudo. Mimo, że właśnie mamy Gina Hackmana, który w tym momencie wydaje mi się, tak jak powiedzieć, o prime time Leonardo DiCaprio, to ja myślę, że to był jego prime time wtedy.
No ale to jest właśnie to, co ja lubię w westernach. Te filmy nie muszą być jakieś specjalnie dobre technicznie, tak, scenariuszowo. W tym gatunku chodzi przede wszystkim o klimat. Klimat to jest to, co ja cenię w filmie najbardziej i westerny są budowane przede wszystkim przez klimat.
Tak, i ten klimat jest budowany naprawdę ciekawie, szczególnie, że jest to obudowane wokół żeńskiej bohaterki, która, tak jak podejrzewamy i podejrzewamy słusznie, raczej nie była zbyt popularną formą w spaghetti westernach. A tutaj nagle okazało się, że można to zaaplikować, że to jest ciekawe, że to rzeczywiście działa z tym gatunkiem. Przy czym Sharon Stone, grająca główną rolę, była również współproducentem i miała bardzo duży wpływ na produkcję. Między innymi wybrała reżysera, co się rzadko zdarza, żeby tylko zwyczajny współproducent go wybierał. Wybrała go dlatego, że zobaczyła Armię Ciemności, czyli trzecią część z serii o Martwym Źle.
Wciąż czekamy na siódemkę.
Dokładnie. Ponadto to ona wybrała Russella Crowe'a i Leonardo DiCaprio, którego tak bardzo chciała w filmie, że z własnej kieszeni zapłaciła za jego pensję. No, prawdopodobnie się to opłaciło. A sam film miał, tak jak wcześniej mówiliśmy, Sam Raimi specjalizował się w horrorach, miał zdecydowanie inne zakończenie, które kompletnie nie pasowało, które nie zgrywało się absolutnie i poszedł do swojego kolegi, scenarzysty takich filmów jak Toy Story i Avengers, po czym on zobaczył scenariusz i napisał mu nowe zakończenie w godzinkę, takie, że wszyscy byli zadowoleni i wszystko jest super.
Czasem trzeba po prostu pójść na kompromis.
A teraz dla was utwór z napisów końcowych tego filmu, skomponowany przez Alana Silvestrego.
Spójrz, Rafał, na zegar, wybija już chyba samo południe. Czas, żebyśmy się troszeczkę wystrzelali, tak? Pora na pojedynek.
Tak, pojedynek westernowy, pojedynek w studiu.
To studio jest za małe dla nas dwóch, Rafał. Naszym orężem nie będą jednak rewolwery, tylko filmy. I to filmy w zasadzie tego samego reżysera. Filmy poruszające się, wydaje się, wokół tego samego gatunku.
Są to najlepsze filmy z tego gatunku, z pewnością w ostatniej dekadzie, a na pewno można się kłócić, jak wypadają one na tle innych produkcji z przestrzeni ostatnich paru dziesięciu lat.
Sporo ułatwia fakt, że tych filmów w ostatniej dekadzie było bardzo niewiele, a jeśli były, to zdarzało się, że były one mocno kiczowate.
No dobra, ale nie ma co owijać w bawełnę, mówimy o filmach Quentina Tarantino. Przy czym ja twierdzę, że lepszym filmem jest Django.
Ja natomiast, chyba będąc w mniejszości, co bardzo mnie dziwi, uważam, że lepsza jest Nienawistna ósemka. To nie jest tak, że ja uważam, że Nienawistna ósemka przerasta w jakiś sposób Django. Ona po prostu bardziej siedzi mi, ja już o tym mówiłem, klimatycznie. To są tego rodzaju filmy, które buduje się poprzez klimat. One technicznie nie mamy żadnemu z tych filmów nic do zarzucenia. Chyba się tutaj w pełni zgodzimy.
No nie mamy, absolutnie.
To w jakiś sposób operuje się tutaj kamerą, operuje się muzyką, budowaniem napięcia. Chociaż akurat uważam, że budowanie napięcia jest domeną Nienawistnej ósemki.
Tak, to skonstruowanie... prawda, tam jest suspens taki hitchcockowski.
Skonstruowanie bardzo długiego, ten film trwa dużo, ponad 2 godziny.
Tak, tak.
Filmu, który w zasadzie rozgrywa się tylko w jednym malutkim pomieszczeniu, wydaje mi się, że mniejszym niż nasze studio.
Nie przeginaj.
Dobra, no to trzeba wyolbrzymiać, tu nie mamy obrazu, trzeba mówić.
Nie będziesz mi tu wyolbrzymiał, żeby twój film wyglądał lepiej. Django jest lepszy, pogódź się z tym. Mamy wielką, porywającą historię. Słuchaj, oswobodzony niewolnik, tak? Niewolnik. Już masz niewolnika jako główną postać. Przed chwilą miałeś kobiety, teraz przechodzimy w niewolników. Mamy pomoc niemieckiego łowcy nagród. Przemiel to, niemieckiego łowcy nagród. Wyruszają na ratunek żonie niewolnika, będącej niewolnicą u brutalnego właściciela plantacji. Masz w obsadzie Jamie'ego Foxa, masz Christophera Waltza, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuela L. Jacksona, Waltona Gogginsa.
Skoro mówisz o roli kobiecej, no to akurat jeśli chodzi o role kobiece, to Nienawistna ósemka znacznie przewyższa Django. Daisy Domergue to jest jedna z najlepszych bohaterek kobiecych, jakie widziałem w ostatnich latach w filmach. Nie możesz się z tym nie zgodzić.
Nie mogę się nie zgodzić z kwestią aktorską, bo ta kobieta po prostu mnie permanentnie denerwowała przez ten film. Znaczy, to było jej zadanie i jej się bardzo dobrze to udało.
Ta postać miała denerwować widza, ona robiła to świetnie, to trzeba docenić. Samuel L. Jackson przewija się w obu tych filmach i kreacja Samuela L. Jacksona jest znacznie lepsza w Nienawistnej ósemce.
O nie, teraz możemy wejść na bardzo, bardzo ciężkie poletko.
Przede wszystkim w Django Samuel L. Jackson jest bohaterem drugoplanowym, w Nienawistnej ósemce. No, jest chyba głównym bohaterem.
Ale praktycznie w każdej scenie, w której jest, wychodzi na pierwszy plan. Jego postać takiego zdziedziałego faceta, przesiąkniętego nienawiścią, on jest dużo gorszą postacią, on jest tak naprawdę tam najgorszą postacią w całym tym filmie, jest tak charyzmatyczna, nie da się po prostu odwrócić oczu od niego, a przy okazji się nie śmiać, mimo tego, jak bardzo roztacza on wokół siebie taką atmosferę zagrożenia i takiej nienawiści.
No dobra, ale to wszystko, co mówisz, jest, nie wydaje ci się, że takie troszeczkę bardzo patetyczne? Ta historia, to aktorstwo, wszyscy są czarni i biali. W Nienawistnej ósemce widzimy grupę bohaterów, 8, to chyba nie jest spoiler, zważywszy na to, że znacie już tytuł tego filmu, którzy poprzez warunki pogodowe zostają zamknięci w jednym niewielkim pomieszczeniu. Kurt Russell i Samuel L. Jackson to są dwie postacie, które próbują przetransportować skazaną na śmierć właśnie Daisy Domergue, graną przez Jennifer Leigh. Zostają zamknięci w małym zajeździe.
Pasmanteria,
zajazd. Zamieć śnieżne umożliwia im dalszą podróż. Zostają zamknięci z kilkoma innymi, wydaje się, przypadkowo trafiającymi tam bohaterami. No i na tej niewielkiej przestrzeni dzieją się rzeczy niesamowite, bo te postacie są bardzo niejednoznaczne. Nie cała ósemka jest zagrana wyśmienicie, ja jestem w stanie to przyznać. Są bohaterowie, którzy są tacy...
Dla mnie Michael Madsen jest słabym punktem tego filmu.
Dokładnie.
On tam w ogóle nie powinien być. I tu też właśnie przyznałeś mi rację, że znalazłeś ten słaby punkt, bo ja w Django słabego punktu znaleźć nie mogę.
Nie, ja uważam, że Django jest troszeczkę zbyt patetyczny.
Patetyczny? Nie. Słuchaj, no mówisz o tym czarni-biali, ale z drugiej strony Samuel Jackson, mimo że gra taką postać paskudnie wredną, to jednak jest tym wszystkim takie, że nie da się nie śmiać. To nie jest tak, że też go taką nienawiścią i bez względu na to, co powie, to po prostu będziesz siedział z twarzą jak z marmuru i nie pokażesz żadnych emocji.
Ale
nie.
Jest tak z Leonardo DiCaprio w tym filmie.
No. No tylko, że za to Leonardo DiCaprio po prostu łamie typecasting w tym filmie. On przestaje być tym złym po parunastu latach. On wcześniej nie grał żadnej takiej roli przez długi czas i to go też przekonało, żeby tą rolę przyjąć.
To prawda, to prawda. Ja mam takie spostrzeżenie, że Quentin Tarantino w pewnym sensie, to jest troszeczkę uogólnienie, ale przeniósł swoje dwa wcześniejsze filmy w klimat westernu. O ile Nienawistna ósemka jest bardzo podobna w wielu aspektach do Wściekłych psów, które były pełnometrażowym debiutem Tarantino, tak mam wrażenie, że Django jest takim troszeczkę westernowym Kill Billem. Tam jest sporo kiczowatości, mimo wszystko.
Na pewno nie w tym stopniu.
Oczywiście, że nie w tym stopniu, jednak tutaj ta zmiana realiów troszeczkę wymusiła na Tarantino pewne zmiany. Chodzi mi o pewne elementy, te sceny krwawe, brutalne, które są tak bardzo eksponowane. Bardzo mi to zajeżdża Kill Billem.
Ale w Kill Billu Quentin Tarantino bawi się konwencją. On tam jest surrealistyczny w pewnych momentach. Są rzeczy, które są zwyczajnie nierealne. A w Django to wszystko jest nawet na jakiś sposób uzasadnione. Nawet to, że uwolniony niewolnik zawiera przymierze z niemieckim byłym dentystą, który się staje łowcą głów, bo tak rzeczywiście było, że wiele oświeconych osób z Europy przybywało i było oratorami za prawami niewolników.
Jest uzasadnione, ale w tak duży sposób wyolbrzymione, że na ekranie wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Ja wiem, że to jest zamierzony efekt, ale troszeczkę bardziej trafia do mnie kameralny klimat ósemki.
No ale tak samo też te sceny choćby z The Regulators, którzy byli prekursorami Ku Klux Klanu. Wszystko to zgrywa się w rzeczywistą całość, która może rzeczywiście mieć miejsce. To nie jest tak, że Django w tej patetyczności łapie zadyszkę i nie jest w stanie utrzymać widza samym sobą, tylko musi się odnosić do jakichś tanich sztuczek.
Nie, oczywiście, że nie. Przy czym skoro odwołałeś się już do kontekstu historycznego, to rzeczywiście Django jest osadzony mocno w tym klimacie Stanów Zjednoczonych, tak, tych czasów, nazwijmy to westernowych. Jednak w Nienawistnej ósemce raz, że akcja jest osadzona w realiach dosyć mocno, bohaterowie mają jakieś historyczne koneksje, tak? No to samo miejsce akcji, ten zajazd, w którym są zamknięci, wydają się pewną alegorią wręcz Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie. Ten motyw, że postacie dzielą wzdłuż stołu to pomieszczenie, co przypomina troszeczkę podział północ-południe, tak? Wojnę secesyjną. Ci bohaterowie, o których systemy wartości, oni zebrani są w jednym pomieszczeniu, ich systemy wartości gdzieś tam kolidują ze sobą. To wszystko wydaje się jednym wielkim nawiązaniem do sytuacji historycznej Ameryki w tamtym czasie. To bardzo mi się podoba. To jak głęboko kontekst historyczny tego filmu wchodzi w ten film i jak przejawia się w wielu aspektach.
Ciekawe jest to, że oba te filmy dzieją się w tym samym uniwersum, co przyznał Tarantino. Jeśli zwyczajnie się zobaczy te filmy nie przyglądając się zbyt dobrze, to może być najwyżej w sferze jakichś domysłów. Ale kiedy bliżej się przyjrzeć scenografii, w Nienawistnej ósemce możemy znaleźć takie elementy jak siodło czy płaszcz głównego bohatera z Django. No plus tak jak mówiłem, Tarantino sam przyznał, że to się wszystko dzieje w tym samym okresie, tylko Walton Goggins i Samuel Jackson grają dwie inne postacie.
Ale co łączy oba te filmy, to fakt, że muzykę do obu produkcji robił nie kto inny jak Ennio Morricone, który zna się na rzeczy, robił muzykę do westernów już w latach 60., robił w latach 2000 i niezależnie od czasu wychodzi mu to tak samo dobrze.
Tu mogę uchylić ci kapelusza, rzeczywiście w...
Sombrero.
Niech będzie sombrero, w delikatnej wyższości muzyki w Nienawistnej ósemce, bo po pierwsze, to jest wyłącznie instrumentalny cały soundtrack zrobiony przez Ennio Morricone, oprócz dwóch piosenek, które się pojawiają, a podejrzewam, że większość osób, które obejrzały jakiś film Tarantino, zdają sobie sprawę, że w większości jego filmów soundtrack składa się z wybranych piosenek, które są świetnie zaaranżowane i czasem elementów soundtrackowych nagranych specjalnie dla tego filmu. I tak właśnie było z Django, gdzie Ennio Morricone użyczył swojej muzyki, po czym powiedział, że najprawdopodobniej więcej z Tarantino współpracować nie będzie, bo był bardzo niezadowolony z użycia swojej muzyki, że nie dostała ona wystarczająco czasu, żeby się rozwinąć, żeby się pokazać, że to wszystko się działo za szybko.
Ja oczywiście ale z perspektywy widza, a nie twórcy muzyki, ta muzyka była gdzieś tam bardzo zgrabnie wkomponowana w tle, nie przebijała się specjalnie na wierzch, co działało na jej korzyść w filmie.
Też mi się tak wydaje, połączenie klasyki i połączenie nowego świetnie tam zadziałało. Ja mam zarówno z Nienawistnej Ósemki, jak i z Django soundtracki na swojej półeczce i oba bardzo, bardzo lubię sobie odpalić. Przy czym trzeba zauważyć, że soundtrack z Nienawistnej Ósemki jest bardzo oszczędny. To jest muzyka bardzo spokojna, stonowana, ona jest tym elementem budującym napięcie. Jest tak naprawdę jednością z filmem i trzeba przyznać, że dla osoby, która wcześniej filmu nie widziała, odpalenie ścieżki dźwiękowej przedtem mogłoby sprawić, że nie byłby z niej zbytnio zadowolony. Po usłyszeniu całej naszej rozmowy możemy dojść do wniosku, że jest w tym wszystkim tylko jeden zwycięzca i to jest ten, kto obejrzy oba te filmy. Więc na sam koniec usłyszymy główny motyw z Nienawistnej Ósemki i piosenkę The Wall to Die Young, wykonaną przez Brother Digge. Żegnają się z wami Rafał Skwarek.
I Tuko Benediktopat. Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
and forth, God above and the devil below him. You got your reasons, I got my wants, still got that feeling, but I'm too old to die young now.
Kina.